Święty Jan Paweł II, przemawiając na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku, słusznie nazwał ją Polską Kaną Galilejską. Tam bowiem często i w sposób niezwykle czytelny wybrzmiewa ten fragment Ewangelii Świętego Jana, który opowiada o tym, jak Maryja na weselu, widząc zakłopotanie nowożeńców brakiem wina, prosi Jezusa o interwencję. W związku z tym mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. To jej ostatnie zdanie na kartach Ewangelii ma wymowę uniwersalną. Mówię ostatnie zdanie, bo już później Ewangelie nie notują żadnych słów Maryi. To zdanie ma wymowę uniwersalną, odnosi się bowiem nie tylko do tamtej sytuacji na weselu, ale bardzo dobrze określa macierzyńską misję Maryi w Kościele, ikonograficznie, w sposób trafny, wyrażoną na jasnogórskim obrazie. Czarna Madonna najpierw przyciąga uwagę pielgrzyma swoim pięknem, a następnie dyskretnym ruchem wskazuje na Jezusa, ruchem prawej ręki, gestem prawej ręki, wskazuje na Jezusa i do Niego prowadzi. Ten typ ikony, zwany chodegetrią, wyraża tożsamość Maryi jako służebnicy pańskiej. Ona bowiem zawsze jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak to wyraził Sobór Watykański II w tytule 8 rozdziału Konstytucji Lumen Gentium. Doskonale więc Maryja wypełnia Boży plan zbawienia, a jako Matka Kościoła niezmiennie prowadzi do Jezusa i wzywa do wierności Jego woli. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A jej Syn, rozpoczynając publiczną działalność, najpierw wzywa do nawrócenia ze względu na przybliżające się Królestwo Boże. Całe nauczanie Jezusa i założonego przezeń Kościoła w zasadzie koncentruje się na konieczności nawrócenia, czemu dobitnie daje wyraz m.in. święty Paweł w swoich listach. Można powiedzieć, że maryjne słowa z Kany Galilejskiej to jednoznaczne wezwanie do nawrócenia. Dobitnie te słowa rozbrzmiewają na Jasnej Górze, którą święty Jan Paweł II parokrotnie nazwał konfesjonałem ojczyzny. Potwierdzają to przecież długie kolejki do spowiedzi w naszym narodowym sanktuarium. I nie inaczej też jest na szlaku kolejnej peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu, czy w sanktuariach maryjnych. Polacy bowiem nie wyobrażają sobie, aby stanąć przed swoją królową z sercem obciążonym grzechami. Nawiedzenie wizerunku Matki Bożej w naszych parafiach jest zatem i powinno być czasem nawrócenia oraz gruntownej przemiany życia. Rozumiemy przez to nie tylko liczne spowiedzi, ale realne wejście na drogę permanentnej przemiany życia poszczególnych wiernych, także duszpasterzy i całej parafii, a wreszcie całego kościoła lokalnego. To jest wydarzenie przełomowe dla kościoła lokalnego i dla każdego z nas. Czas bowiem najwyższy nie tylko mówić o tym nawróceniu, ale podjąć w praktyce postulowane przez obecnego papieża tak zwane nawrócenie duszpasterskie, o czym powiem w dalszej części. Najpierw nawrócenie jako przemiana życia. Nawet pobieżna analiza biblijnych tekstów, w których występuje w różnej formie gramatycznej słowo nawrócenie, pozwala zauważyć dwa istotne aspekty tego aktu czy też procesu. Doliczyłem się około 145 zdań biblijnych mówiących o nawróceniu, nawracaniu itd. Tylko 8 razy wśród tych 145 zdań jest wprost mowa o nawróceniu od grzechu, od nieprawości. Na 145, 8 wprost od grzechu, od nieprawości. Znacznie częściej, bo 38 razy, w tym 9 razy w Nowym Testamencie, mówi się wprost o nawróceniu do Boga. Od grzechu do Boga. Na tej podstawie można rozróżnić nawrócenie negatywne, które polega na zerwaniu z dotychczasowym stylem życia, życia od, z dala od Boga i Jego przymierza, oraz nawrócenie pozytywne, które w istocie jest wyborem drogi Bożej i przylgnięciem do Chrystusa. Ilościowa proporcja zdań mówiących o nawróceniu od i nawróceniu do wyraźnie wskazuje, że ważniejszy jest ten drugi aspekt, zaś odejście od zła jest koniecznym warunkiem i zarazem konsekwencją nawrócenia do, czyli wejścia na drogę zjednoczenia z Bogiem. Nawrócenie więc jest w istocie konwersją, metanoia z języka greckiego, czyli zmianą kierunku, zmianą mentalności, zwróceniem się do Chrystusa, wybraniem Go za swojego Pana i Króla. W tym sensie sakrament chrztu w klasycznej teologii duchowości słusznie nazywany jest pierwszym, a zarazem podstawowym nawróceniem. Może to się wydawać dziwne, przecież chrzczone dziecko, maleństwo, jeszcze nieświadome, nie popełniło grzechu. Z czego ono ma się nawracać? Ale właśnie tu nie chodzi o nawrócenie od grzechu, co najwyżej grzechu pierworodnego, ale też niezawinionego w przypadku tego dziecka. Ale chodzi o wybór Chrystusa. W tym sensie chrzest jest pierwszym nawróceniem. Drugim zaś nawróceniem jest świadome i w pełni odpowiedzialne potwierdzenie tego pierwszego wyboru, jakiego w imieniu nieświadomego jeszcze dziecka dokonali jego rodzice i chrzestni. Ten fundamentalny wybór, który się dokonał we Chrzcie Świętym, potwierdzony później świadomym aktem już odpowiedzialnego człowieka, domaga się jednak ustawicznego potwierdzania, co pięknie wyraził poeta Jerzy Libert w wierszu Jeździec w ostatniej zwrotce w takich mniej więcej słowach. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba oczom i uszom, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Położenie akcentu na pozytywnej stronie nawrócenia, czyli tym wyborze, domaga się głoszenia kerygmatu, aby człowiek był w stanie doświadczyć bardzo osobistego spotkania z Chrystusem i potwierdzić ten swój bazowy wybór. Jak pisał bowiem papież Benedykt XVI w pierwszej encyklice Deus Caritas Est, na samym początku, u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, spotkanie z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Potrzebne więc jest zgłoszenie kerygmatyczne, które prowadzi do doświadczenia spotkania, a nie tylko głoszenie takie instruktażowe czy czysto dogmatyczne. Wciąż zbytnio akcentuje się hamar teologiczny, czyli ten grzechowy aspekt nawrócenia, zamiast prowadzić ludzi do doświadczenia uprzedzającej miłości Boga. Nierzadko bowiem głównym tematem rekolekcji adwentowych, wielkopostnych, jak również misji przed nawiedzeniem kopii obrazu jasnogórskiego, głównym tematem najczęściej jest grzech i pilna konieczność zerwania z grzechem. Zwróćcie Państwo na to uwagę, kiedy słuchamy rekolekcji, czy my jako księża głosimy rekolekcję. Ciągle tylko uwaga skupiona na grzechu. Ktoś patrząc z boku mógłby pomyśleć, że przedmiotem przepowiadania jest grzech, a nie Chrystus, a nie Jego miłość, zbawienie. Więc kwestia zmiany akcentu. Na szczęście, jak się wydaje, znaczący przełom w tym względzie dokonał się w związku z rozpowszechnieniem kultu Bożego Miłosierdzia. Wprawdzie nawrócenie jako stawanie się nowym człowiekiem według słów świętego Pawła Apostoła wymaga zwleczenia z siebie starego człowieka, jednak jego ukierunkowanie, tego zwleczenia i cała dynamika tego procesu nie mogą być hamowane ciągłym oglądaniem się wstecz na swoje grzechy, na to, co po sobie zostawiamy. ale ma być ożywiane pragnieniem osobistej świętości. Do niej bowiem wzywał święty Jan Paweł II cały Kościół na progu trzeciego tysiąclecia w liście apostolskim Novo Millennium Ineuntem. Temat świętości jako programu Kościoła w trzecim tysiącleciu podejmuje również papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, jak głosi podtytuł. Dokument wydany w Dzień Świętego Józefa 19 marca 2018 roku. Papież stwierdza tam m.in., że świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Co więcej, we właściwy sobie kerygmatyczny sposób papież wzywa: pozwól, by łaska Twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, by wszystko było otwarte na Boga. I dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w Twoim życiu. To jest przykład tego kerygmatycznego przepowiadania. To jest właśnie ta pozytywna i zarazem najważniejsza strona nawrócenia, będąca efektem nie semipelagiańskich wysiłków chrześcijanina, że to ja się zbawiam, ja się uświęcam. Łaska Boża mi właściwie do niczego nie potrzebna, bo to ja. Papież też przed tym przestrzega jako herezją współczesnego chrześcijaństwa. Więc właśnie to nawrócenie ma być efektem nie semipelagiańskich wysiłków chrześcijanina, ale owocem współpracy z Duchem Świętym. Pod tym względem Maryja jest niedoścignionym wzorem nowego człowieka. Ona, napełniona Duchem Świętym, dlatego nazywana pneumatofora, czyli pełna łaski, jest punktem odniesienia dla wszystkich, którzy się nawracają, a więc w jakimś sensie jest też przyczyną sprawczą każdego nawrócenia. Dlatego w litanii loretańskiej wzywamy ją na przykład jako ucieczkę grzeszników. Maryja jest niepokalana, a więc święta świętością samego Boga. Jest także przyczyną wzorczą zarówno nawrócenia od grzechu, jak i nawrócenia do, czyli przyjęcia na nowo Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela. Potwierdza to od stuleci Jasna Góra, niezliczone sanktuaria maryjne w naszym kraju, mamy ponad 300 koronowanych sanktuariów maryjnych w Polsce i wiele sanktuariów maryjnych na świecie. Potwierdza to również trwająca niemal bez przerwy od 1957 roku peregrynacja wizerunku Pani Jasnogórskiej po wszystkich polskich parafiach i diecezjach. A więc to był, to jest i to ma być czas przemiany życia wszystkich uczestników tych podniosłych wydarzeń, zarówno wiernych, jak i kapłanów czy osób konsekrowanych. Drugi punkt mojej refleksji – kapłan i penitent, podmiotem procesu nawrócenia. Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek w roku maryjnym 1988, przywołując scenę spod krzyża, w której z polecenia Jezusa umiłowany uczeń wziął Maryję do siebie jako matkę, pisze, że i my również wprowadzajmy Maryję do wewnętrznego domu naszego kapłaństwa jako matkę. To słowa adresowane do kapłanów. Szczególną okazją do tego wprowadzenia Maryi do swojego domu kapłaństwa jest jej nawiedzenie w parafii, która została powierzona naszej pasterskiej trosce, bo także dla nas, duszpasterzy, ma być to czas nawrócenia i przemiany życia. Dotyczy to samo osób konsekrowanych. Chrystusowe wezwanie w pierwszej kolejności, jak pamiętamy z Ewangelii, odnosiło się bowiem do Jego do duchowych przywódców narodu wybranego. Także współcześnie pierwszymi, którzy powinni do głębi przejąć się wezwaniem do nawrócenia, są ci, których Chrystus wybrał na pasterzy ludu. W Wielokrotnie przypominał o tym święty Jan Paweł II. Już w pierwszym liście na Wielki Czwartek z 79 roku pisał: jeśli mamy innym pomagać do nawrócenia, musimy sami stale je podejmować w naszym życiu. Nawracać się to znaczy powracać do samej łaski naszego powołania, ponieważ bezmiar dobroci i miłości Chrystusa, który zwrócił się do każdego z nas po imieniu i powiedział: pójdź za mną, jest oczywisty. Święty papież nie tylko mówił o potrzebie kapłańskiego nawracania się, ale wskazywał też na środki temu służące. A jest nim, tym jednym ze środków jest między innymi modlitwa oraz zażyłość ze Słowem Bożym, skoro kapłan jest szafarzem Słowa Bożego. Jan Paweł II przypomina też, że życie kapłana, życie duchowe kapłana, czerpie z treści różnych sakramentów. Jeśli jednak chodzi o nawrócenie, to szczególne znaczenie dla kapłana, który ma się nawracać, ma sakrament pokuty. Będąc jego szafarzem, kapłan ma także obowiązek korzystać z tego sakramentu, stając się w ten sposób świadkiem miłosierdzia Bożego dla innych grzeszników. Kapłan, który dostrzega znaczenie spowiedzi dla swego życia duchowego, będzie również zatroskany o doprowadzenie wiernych do doświadczenia Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Święty Jan Paweł II w liście wielkoczwartkowym z 99 roku, zachęcając kapłanów do nawrócenia, pisze, że winni się nawrócić kapłani, aby nawracać innych, a mówiąc inaczej, winni głęboko przeżywać doświadczenie synów Bożych, aby każdy ochrzczony odkrył na nowo godność i radość, jakie płyną z przynależności do niebieskiego Ojca. Papież Franciszek w swej książce Miłosierdzie to imię Boga posługę spowiedniczą nazwał apostolstwem ucha. Nie brak tam cennych refleksji odnośnie do przeżywania spowiedzi, tak ze strony spowiednika, jak i penitenta. Tam papież też daje osobiste świadectwo o spowiedzi, która zmieniła jego życie. W wielu innych swoich wypowiedziach papież Franciszek mocno akcentuje miłosierdziowy wymiar tego sakramentu, tak przecież istotny w tym aspekcie nawrócenia do. Wskazuje ponadto na Maryję, Matkę Miłosierdzia, która jak nikt inny poznała głębie tajemnicy Boga, gdyż wszystko w jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Z tej racji Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając. Te stwierdzenia papieża, wybiórczo tutaj przedstawione, stają się szczególnie treściwe w kontekście sprawowania sakramentu pokuty, czy to w ramach rekolekcji bądź misji przygotowujących do peregrynacji, czy w trakcie już samej tej uroczystości. I trzeci punkt wydaje się najważniejszy, czyli to nawrócenie duszpasterskie. Nie chodzi jednak o samo pełne poświęcenia, sprawowanie spowiedzi z okazji peregrynacji kopii jasnogórskiej ikony. To wydarzenie w polskich parafiach, niebawem w archidiecezji częstochowskiej, trzeba obecnie widzieć w perspektywie nowej ewangelizacji, która w dobie posoborowej, a szczególnie w trzecim tysiącleciu, stała się wyznacznikiem życia eklezjalnego i całego duszpasterstwa. Potwierdza to nauczanie ostatnich papieży, zwłaszcza Franciszka, jak również synod biskupów na temat nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, który odbył się w październiku 2012 roku w Rzymie, a jego owocem jest adhortacja Ewangelii Gaudium z 2013 roku, w której wiele miejsca Franciszek poświęca nawróceniu. Jest ono wyrazem misyjności Kościoła, to nawrócenie, i ma obejmować wszystkie jego struktury oraz warstwy, od papiestwa, kurii watykańskiej, aż po parafię i poszczególnych wiernych. Przyjęcie paradygmatu misyjności Kościoła, jako wyznacznika jego odnowy w trzecim tysiącleciu, wymaga więc gruntownego nawrócenia duszpasterskiego. Mówiąc prościej, to nawrócenie duszpasterskie to ożywienie misyjnego dynamizmu całego Kościoła, wszystkich wspólnot parafialnych i poszczególnych wiernych. Temu zagadnieniu dykasteria, czyli nawróceniu duszpasterskiemu, dykasteria do spraw duchowieństwa poświęciła specjalną instrukcję pod tytułem Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła z 2020 roku. Jeśli zatem mówimy, że peregrynacja jest czasem nawrócenia i przemiany życia, to ten proces należy widzieć w takim właśnie szerszym kontekście. Obecnie nie można peregrynacji, tak jak dawniej, postrzegać jedynie w kategoriach maryjnego ożywienia polskiego katolicyzmu, lecz być może jako zapoczątkowanie i zarazem drogę gruntownej odnowy kościołów lokalnych i całego Kościoła w Polsce. Proszę Państwa, to jest pewien skrót myślowy, ale chcę to dopowiedzieć. Jak słyszeliśmy z poprzednich referatów, ta peregrynacja, ona dokonała odnowy Kościoła, ale wydaje się, że ten proces odnowy i pewne programy, które miał błogosławiony prymas Wyszyński, one były realizowane jakby wtórnie, jakby w następstwie samego wydarzenia. Tutaj chodzi raczej o odwrócenie, że peregrynacja ma się stać jednym z elementów, czy taką lokomotywą procesu odnowy Kościoła, a nie odnowa Kościoła jako ewentualny owoc peregrynacji. Chodzi więc o zmianę priorytetów. Pojęcie nawrócenia duszpasterskiego, które pojawia się w adhortacji Ewangelii Gaudium, papież zaczerpnął z podsumowania 5. Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów z maja 2007 roku, zwanego dokumentem z Aparecida. W punkcie 370 tego dokumentu czytamy, że nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. Niemal dosłownie przytacza te słowa papież we wspomnianej adhortacji, apelując, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Ponieważ wspomniana instrukcja o nawróceniu duszpasterskim przeszła w Kościele polskim bez większego echa, to może warto przytoczyć przynajmniej niektóre jej wskazania i tezy godne uwagi pod kątem duchowej owocności peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej. Otóż zaraz na początku tej instrukcji czytamy, że nawrócenie duszpasterskie jest jednym z podstawowych tematów nowego etapu ewangelizacji, który Kościół jest dzisiaj wezwany do promowania, aby wspólnoty chrześcijańskie stały się w coraz większym stopniu siłą pobudzającą do spotkania z Chrystusem. Chodzi o to, aby wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza parafie, dokonały decydującego wyboru misyjnego. To znaczy nastawiły się przede wszystkim na oddziaływanie misyjno-ewangelizacyjne. To zaś będzie wymagać zmiany wszystkiego, aby, tu znowu cytat, zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Mówiąc inaczej, chodzi o to, aby odnowić tradycyjne struktury parafialne w kluczu misyjnym. Należy przy tym zauważyć, że cytowany dokument nie tylko nie podważa prawno-kanonicznego znaczenia parafii, ale jeszcze bardziej ją upodmiotawia w zakresie misyjnej działalności Kościoła, co w pierwszym rzędzie wymaga przemyślenia nie tylko nowego doświadczenia życia parafii w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych, ale także posługi i misji kapłanów. Nie można bowiem nie zauważyć, że w związku z powszechną mobilnością ludzi, zwłaszcza młodych, powstawaniem różnego rodzaju zrzeszeń czy ruchów, opieka duszpasterska sprawowana wyłącznie w granicach terytorialnych parafii wydaje się być przestarzała i to w niejednym przypadku niezrozumiała dla wielu parafian. Ponadto samo powtarzanie czynności duszpasterskich, nie mających wpływu na życie konkretnych ludzi, staje się sterylną próbą przetrwania, często przyjmowaną z ogólną obojętnością. Bardzo mocne słowa. W tej sytuacji już powoli ląduję. W tej sytuacji konieczne jest, aby parafia stawała się miejscem sprzyjającym byciu razem i rozwojowi trwałych relacji osobowych, które pozwalają każdemu doświadczyć poczucia przynależności i bycia akceptowanym, i by parafia rozwijała prawdziwą sztukę bliskości, dzięki której zostanie przezwyciężona samotność obecna w życiu wielu ludzi. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest poważny problem, gdy parafia liczy kilkanaście tysięcy. Cytując papieża Franciszka, omawiana instrukcja przypomina, że parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium. Jest środowiskiem słuchania słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Jest po prostu wspólnotą wspólnot. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem instrukcji, że bardzo często parafia jest pierwszym miejscem osobistego spotkania osób ubogich ze wspólnotą Kościoła. Z tej racji wspólnota parafialna, zwracając wzrok ku tym ostatnim, tym ubogim, ewangelizuje i pozwala się ewangelizować ubogim. Misyjno-ewangelizacyjne przeorientowanie życia parafii pociągające za sobą przekształcanie struktur wymaga wcześniej zmiany mentalności i odnowy wewnętrznej, szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo. Więc znowu zwrócenie się do kapłanów. Omawiana instrukcja w podsumowaniu jeszcze raz podkreśla, że parafia pozostaje zasadniczą instytucją do spotkania i żywej relacji z Chrystusem oraz z braćmi i siostrami w wierze. Dlatego należy zauważyć, że musi ona, to cytat, nieustannie mierzyć się ze zmianami dokonującymi się w dzisiejszej kulturze i życiu ludzi, tak aby móc odkrywać nowe drogi i narzędzia, które pozwalają jej sprostać najważniejszemu zadaniu, jakim jest bycie centrum promowania ewangelizacji. W związku z tym duszpasterstwo musi wykraczać poza granice terytorialne parafii. To zaś wymaga wysiłku wszystkich, którzy ją stanowią, aby skutecznie ukierunkować ją na misję ewangelizacyjną. I parę zdań podsumowania. Misyjne przesłanie „Zróbcie wszystko”, Maryjne przesłanie „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”, odczytane na peregrynacyjnym szlaku jako wezwanie do nawrócenia i przemiany życia, nie może być usprawiedliwieniem dla powielania starych schematów duszpasterskich, wprawdzie sprawdzonych w minionych latach, ale przecież w zupełnie innych uwarunkowaniach. Słyszeliśmy, to były inne nieco czasy, inne uwarunkowania. Tamte pewne formy się doskonale sprawdziły, ale czy sprawdzą się dzisiaj w nowej rzeczywistości? No właśnie. Jako czujni duszpasterze nie możemy bowiem nie zauważyć, jak bardzo świat wokół nas się zmienia z chwili na chwilę. To, co może kiedyś było owocne pod względem organizacji duszpasterstwa i samej zewnętrznej formy peregrynacji, dziś może okazać się wprost archaiczne. Poza tym ten zewnętrzny, dekoracyjno-organizacyjny wymiar peregrynacji, choć przecież ważny z przeżyciowego i ambicjonalnego punktu widzenia, to jednak z punktu widzenia ewangelizacyjnego może okazać się całkowicie bez znaczenia. Jeśli zatem okazujemy za przykładem Maryi posłuszeństwo wiary wobec Chrystusa i Kościoła, to należy podjąć to nowe wyzwanie, jakim jest nie tylko indywidualne i osobiste nawrócenie, ale także nawrócenie duszpasterskie, mające wymiar eklezjalny. Przez miłość do Maryi Jasnogórskiej Królowej Polski Matki Kościoła należałoby zatem przede wszystkim w ramach przygotowania do peregrynacji przemyśleć istotne cele pastoralne i duchowe, które wpisywałyby się w zarysowaną tu nową perspektywę misyjną parafii. Być może stosując już poniekąd sprawdzoną drogę synodalną, czyli wspólnego dążenia do prawdy w Kościele i o Kościele, a nie tylko jałowych dyskusji, warto w ramach parafii i diecezji zaprogramować pracę misyjno-ewangelizacyjną tak, aby na to wyjątkowe spotkanie z Matką Kościoła skutecznie zaprosić oddalone i zagubione jej dzieci. Czyż bowiem nie po to nawiedza ona nasze środowiska, aby spotkać również tych, którzy nie tylko nie przybywają w pielgrzymce na Jasną Górę, ale wręcz zapomnieli drogi do parafialnego kościoła. Właśnie po to jest peregrynacja, żeby także dotrzeć do tych ludzi. Czy parafia jest w stanie tych ludzi zaprosić? W świetle powyższych refleksji nie wystarczy zatem zaplanować jakieś rekolekcje i jakieś misje, tak by były okazją, a raczej pretekstem do masowej spowiedzi, która niekiedy bardziej uspokaja sumienia duszpasterzy, aniżeli penitentów, ale zapoczątkować długą maryjną drogę duchowej odnowy, poczynając najpierw od duszpasterzy, a następnie wiernych, powierzonych ich pieczy. Jest bowiem rzeczą pewną, pisał święty Jan Paweł II w liście wielkoczwartkowym do kapłanów z 1986 roku, że nawrócenie pozostaje zawsze tajemnicą serc, które mają wolność decydowania oraz tajemnicą łaski Bożej. Kapłan może przez swą posługę jedynie pouczać ludzi, kierować ich do konfesjonału i udzielać im sakramentów świętych. Uczyni to tym skuteczniej, o ile sam będzie świadkiem nawrócenia do Pana i do Jego Matki. Dziękuję.